Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy Radia Stargard.
Zacznijmy od dobrych informacji dla kibiców piłki nożnej. Trwa modernizacja stadionu, sukcesywnie wymieniane są na przykład krzesełka na trybunach. Co tam jeszcze się zmienia?
Zgadzam się, że jest to sukcesywna praca, choćbym nie używała tutaj sformułowania, że to jest modernizacja. My
ale poprawiamy
to,
jakoś
tak,
trochę.
Poprawiamy oczywiście, staramy się w miarę naszych możliwości. To, że mamy wybudowaną nową trybunę na 444 miejsca zadaszoną, to wszyscy wiemy. Natomiast zgodnie z zaleceniami delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej, na prośbę Klubu Błękitnych, również na sugestie, które bardzo wsłuchujemy się ze strony Komendy Powiatowej Policji, jako że na tym stadionie odbywają się imprezy sportowe, imprezy masowe, musimy dostosować ten obiekt do właśnie tych wymogów. Wobec powyższego zmieniamy i zmienialiśmy krzesełka, siedziska dla kibiców. W 2013 roku pozyskaliśmy nieodpłatnie 1100 sztuk krzesełek. Zostały one wymienione. Przypominam, że została utworzona nowa trybuna dla gości przyjezdnych, całkowicie z osobnym wejściem. To są też wymogi. Tam jest 100 miejsc siedzących. Zmiana, która ostatnio nastąpiła, to jest taka, że kibice klubu Błękitni, klub kibica, został przeniesiony właśnie sugestią policji i delegatów na trybunę nową, a w miejsce tej trybuny zaraz przy wejściu dla zawodników zostały tam już wymienione krzesełka, które są właśnie w odpowiedniej wysokości z oparciem, bo to są też wymogi, że musi mieć minimum...
Musi być wygodny.
No, musi być minimum 25 cm wysokości oparcia. I ten sektor będzie przeznaczony jako sektor tak zwany rodzinny.
I wszędzie mamy monitoring, tak? Dodajmy.
Tak, wszędzie oczywiście jest monitoring. To już jest zadanie też nasze, ale klubu, żeby utworzyć i stworzyć profesjonalny elektroniczny system kibiców, tak?
Monitorowania, żeby było bezpiecznie.
Tak,
ile nas to kosztuje?
I tak jest.
Ta niewielka modernizacja.
To znaczy, to są takie koszty, tak jak powiedziałam, wykonujemy to naszymi pracownikami i w związku z tym, że sprzęt pozyskaliśmy w 2013 roku, wobec powyższego to nie są tak znaczące koszty w naszym budżecie.
To są nieznaczące w ogóle? Nie odczujecie tego?
Nie,
czy trochę odczujecie?
Oczywiście, że tak, no ale trudno określić, jeżeli wartość przede wszystkim sprzętu, czyli wymiany krzesełek jest niewielka. Natomiast wiadomo, że chcemy zamontować jeszcze jedną bardzo dobrą kamerę, która ma bardzo wysoką rozdzielczość i w systemie HD. No, ta kamera będzie kosztowała ponad 20 tysięcy złotych, ale to jeszcze musimy poczekać chwilę, parę miesięcy.
Szykuje się również duża przebudowa stadionu lekkoatletycznego. Można powiedzieć nawet, że bardzo duża, bo będzie kosztowała 525 tysięcy.
Tak, pani redaktor, to jest 525 tysięcy, które zostało wyłonione w roku ubiegłym w postępowaniu przetargowym na pierwszy etap modernizacji bieżni tartanowej, tej ośmiotorowej, 400-metrowej, i to jest kwota netto. Wygrała to firma z Dąbrowy Górniczej, dała najbardziej korzystną ofertę i cenę. W związku z tym 24 marca żeśmy oddali plac budowy. Ale to nie jest wszystko to, co mamy zaplanowane. Mamy zaplanowany drugi etap, czyli wszelkie i wszystkie rozbiegi do skoczni, do rzutni, czyli wewnątrz stadionu lekkoatletycznego, jak i również trzeci etap. Trzeci etap polegałby na modernizacji części socjalnej, wymianie kotłowni, jak i również poprawieniu pierwszej części trybuny. Całość modernizacji to jest kwota ponad 2 miliony złotych, 2 miliony 200 i taki wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki 15 kwietnia, czyli w ubiegły piątek, żeśmy złożyli. Chcemy pozyskać kwotę 900 tysięcy od ministra z Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, tak zwanych lekkoatletycznych orlików.
A te pozostałe pieniądze?
To są nasze środki własne i oczywiście środki miasta, które żeśmy otrzymali jeszcze w tamtym roku.
A kiedy ten remont miałby być ukończony?
Remont, pierwszy etap jest do końca maja, drugi etap do końca czerwca, czyli całość wszystkich nawierzchni tartanowych. Natomiast jeżeli mówimy o tym trzecim etapie, jest uzależnione od tego, czy otrzymamy środki finansowe od Ministerstwa Sportu.
Ale gdyby tak się stało?
To przetarg ogłaszamy we wrześniu, no i natychmiast chcielibyśmy jeszcze w tym roku dokończyć całość modernizacji części socjalnej i tak zwanego orlego gniazda, czyli to, co jest niezbędne do prowadzenia zawodów na stadionie lekkoatletycznym, czyli ta cała spikerownia i sekcja pomiaru czasu.
To plany ambitne, jednym słowem.
To będzie. To oczywiście nie wszystko, bo jeszcze wiadomo, za chwilę zacznie się uzupełnianie sprzętu, tak?
Do poszczególnych, dodatkowe,
tak, dodatkowe. Myślę tutaj, że nastąpi konsolidacja klubów lekkoatletycznych w Stargardzie, bo w jedności siła i fajnie by było i dobrze by było, gdyby te wszystkie kluby się połączyły i jako jeden organ wystąpiły właśnie do Ministerstwa Sportu i pozyskały już nie pieniądze na modernizację, bo my zarządzamy tym obiektem w imieniu pana prezydenta, ale po prostu, żeby pozyskały środki na zakup sprzętu.
Na dosprzętowienie. To przed nami, a co za nami? Podsumujmy trochę ten okres zimowy, bo za oknem już wiosna i słońce. Jaka była frekwencja na lodowisku na przykład w tym roku? Bo było ciepło.
Niezbyt no właśnie, fajnie. Było ciepło. My jesteśmy zawsze w takiej dość niewdzięcznej sytuacji, bo jesteśmy uzależnieni totalnie od pogody, od warunków atmosferycznych. Niemniej jednak w 2015 roku odwiedziło nas prawie 11 tysięcy osób.
To i tak dużo.
Dużo. Ubolewam nad tym, że w zasadzie lodowisko ruszyło dopiero w grudniu 2015 roku. Cały listopad były opady, było bardzo ciepło. To lodowisko nie funkcjonowało, aczkolwiek my zawsze jesteśmy przygotowani już od końca października, żeby przyjmować naszych klientów. No ale no,
nie mamy na to wpływu. A ile szkół korzysta z lodowiska? Odbywają się tam zajęcia z WF-u na tym lodowisku?
Bo tak, oczywiście. My jesteśmy zawsze przygotowani na to, żeby przyjąć każdą szkołę, która podstawową i gimnazjalną, która zgłosi się z terenu.
Ale przyjmujecie
miasta.
Tylko dwie, z tego co wiem.
To znaczy nie tylko, bo jest szkoła numer 1, 4, 7, 8. I gimnazjum numer 1.
Czyli 5.
5.
To jest mało.
No,
z czego to wynika? Czemu nie chcemy prowadzić zajęć WF-u na lodowisku?
Myślę, pani redaktor, że to pytanie powinno być skierowane już nie do nas, do zarządzających lodowiskiem, ale do osób, które mają możliwość korzystania, do nauczycieli czy też dyrektorów szkół, choć zdaję sobie sprawę, że dojazd w trakcie dnia szkolnego jest być może utrudniony, żeby korzystać nieodpłatnie z lodowiska i
ale
z
może
zajęć.
To by zachęciło młodzież i dzieci do tego, żeby na tym WF-ie faktycznie ćwiczyć, bo w tej chwili cały czas odbywają się akcje, zachęcamy do tego, żeby nie opuszczać lekcji WF-u, żeby dzieci ćwiczyły. To może takie urozmaicenie jak lodowisko przyniosłoby skutki.
Oczywiście, że tak. Dokładnie podzielam pani redaktor zdanie, ale tak jak mówię, to już jest kwestia organizacji pracy, arkuszy organizacyjnych, planu lekcji, który...
Trzeba poprawić organizację pracy w szkołach, jednym słowem.
To
może to nie nasze kompetencje, ale tak, dokładnie tak powinno
dokładnie,
być.
Ale
to jeszcze basen. Ile osób z tego basenu korzysta zimą na przykład, a ile wiosną?
Jeżeli chciałaby pani usłyszeć, czy radiosłuchacze w ciągu dnia, w jakiej ilości, ile osób przyjmuje OSIR pływalnia w ciągu tych miesięcy takich tego sezonu przygotowawczego, tego aktywnego, czyli od października do marca, czasami są dni, że mamy ponad 1100 osób dziennie.
To nie jest bardzo dużo.
Bardzo dużo, to jest naprawdę ogrom ludzi. To nie jest tylko korzystanie z basenu, ale to są też sale fitnessu, siłownia, sauna, solarium, tak? To jest naprawdę ogrom osób.
Stargardzianie są fit, jednym słowem, i kochają pływanie.
Nie tylko stargardzianie, dokładnie obserwujemy my to wszyscy, że posiadają w sobie ogromną świadomość aktywności ruchowej, tak? Są bardziej aktywni, sprawni, zdrowsi, szczęśliwsi być może z tego tytułu. Jeżeli chodzi o liczby, to na samym basenie w roku ubiegłym mieliśmy gości około 37 tysięcy osób, na fitnessie 60 tysięcy, a ponad 40 tysięcy na siłowni. Gdybyśmy chcieli jeszcze dołączyć, doliczyć do tego ilość osób, oczywiście to są osoby wejścia, tak? To nie jest ileś osób, tylko to są zawodnicy, to są nasi klienci, którzy przychodzą 2-3 razy w tygodniu regularnie i gdybyśmy do tego dołączyli ilość osób, które odwiedziły stadion lekkoatletyczny, 15 800, 30, prawie 9 tysięcy na stadionie piłkarskim i na hali sportowej 28 tysięcy, to daje nam kwotę dobrze ponad 140 tysięcy osób, które wchodzą na OSIR. Ale to nie wszystko, bo jeszcze gdybyśmy doliczyli wszystkich naszych kibiców, którzy uczestniczą w naszych imprezach sportowych, które organizujemy i współorganizujemy z poszczególnymi organizacjami, klubami, a robimy ich 45 w ciągu roku, prowadzimy...
To za chwilę okaże się, że tylko OSIR w tym mieście coś robi.
Nie,
i wszyscy
nie,
odwiedzają OSIR. Ale redaktor, nie boi się pani, że od lipca ta frekwencja na basenie zmniejszy się?
Absolutnie.
Nie?
Absolutnie nie zmniejszy
się. Ale wchodzą bardzo zaostrzone normy, jeśli chodzi o czystość wody. I co będzie, jak sanepid zacznie ten basen zamykać regularnie?
Absolutnie nie ma takiej możliwości. Cały czas woda w basenie jest poddawana badaniom mikrobiologicznym. Przeprowadza to sanepid. Niemniej jednak pragnę poinformować, że faktem jest, że weszło 9 listopada roku ubiegłego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
No i właśnie, czy ona będzie odpowiadać?
To zostało, ogłoszone 2 grudnia, weszło w życie 17 grudnia z mocą obowiązującą przez 6 miesięcy jest ten okres przejściowy, żeby wszystkie pływalnie, baseny, akwaparki przygotowały się do tego nowego rozporządzenia. My oczywiście wysyłaliśmy i pracowników na spotkania z Ministerstwem Zdrowia, z Państwowym Zakładem Higieny, Inspektoratem Sanitarnym. Także
jak to technicznie będzie wyglądać? Co my musimy zrobić, żeby ta woda odpowiadała tym normom?
To są pewne wymagania. Wymagania są mikrobiologiczne i musimy badać bakterie Escherichia coli, czyli te, które zanieczyszczone są kałowe, tak? Musimy badać bakterię Pseudomonas, która pochodzi z wydzieliny.
Ale jak my ją będziemy badać? Za pomocą próbówki ktoś będzie nabierał wodę i badał, czy
oczywiście
trzeba specjalistycznego sprzętu?
Akredytowana firma, która ma uprawnienia do podejmowania takiej czynności i badań, tak?
Ale sprzęt musimy kupić.
To nie tylko w tej chwili sanepid, to nie tylko sanepid może badać, ale w tej chwili firma. My taką firmę żeśmy wyłonili w drodze negocjacji, jest to firma ze Szczecina i będziemy musieli badać. Oczywiście musimy zakupić do tego nowe urządzenie kontrolno-pomiarowe, które będzie wskazywało nam...
Za
17 tysięcy złotych, które będzie nam wskazywało temperaturę wody, potencjał redox, pH wody oraz wolny
dziękuję
chlor.
Dziękuję bardzo za rozmowę, bo już musimy kończyć. Moim gościem była Beata Radziszewska, prezes OSIR-u.
Dziękuję bardzo i zapraszam na obiekty OSIR-u.
Rozmawiała Beata Łaptuta. Dziękuję.